To nie jest trudne. Po prostu zatrzymaj się dla jednego człowieka. Zatrzymaj się dla jednej osoby. Tak prosto miłość wygląda w działaniu. Drodzy bracia i siostry, myślę sobie, że nieraz jesteśmy mistrzami w komplikowaniu prostych rzeczy. Tak łatwo nam jest rzeczy wyolbrzymić, tak łatwo nam jest rzeczy od siebie odepchnąć, że tracimy z oczu prawdziwy sens, dla którego jest Kościół powołany, dla którego jesteś Ty i ja na tej ziemi, jako Jego dziecko. Tym celem jest to, co powiedział Pan Jezus na końcu Ewangelii Mateusza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie wiem jak wy, ale ile razy ten filmik oglądam, jestem zawsze bardzo poruszony. Tym poruszony, jak prosta jest Ewangelia. I jak łatwo jest okazywać ludziom miłość. I chciałbym, żebyśmy na początku tego zwiastowania pomodlili się chwilę. Aby Duch Święty otworzył serca nasze. Abyśmy dzisiaj to słowo przyjęli jako taka dobra gleba. Aby gdzieś nie usunąć tego z naszej świadomości, z naszej sfery, naszych zainteresowań. Aby Duch Święty mógł coś dzisiaj w naszych sercach zasadzić. Coś, co wniesie różnicę dla naszego życia. Zobaczcie, z tego filmu widziałem go kolejny raz. Tam było takie jedno zdanie. Nie jesteśmy powołani, aby się nad ludźmi użalać i im współczuć, ale jesteśmy powołani, żeby przynieść im zmianę. Oczywiście w miłości i współczuciu. I chciałbym, żebyśmy właśnie w ten sposób dzisiaj modlili się na początku. Halleluja. Halleluja. Drogi Ojcze, tak teraz modlę się o to, aby to słowo, które będzie zwiastowane, które będzie głoszone, dotykało serc każdego z nas. Panie, dotykaj mojego serca, dotykaj serca każdego z nas. Panie, daj nam dzisiaj serce wrażliwe. Ojcze, modlę się o to, aby na tym miejscu Cię nie było żadnego serca, które przypomina drogę, czy jakiś ugór, czy też ziemię pokrytą cierniami, kamieniami. Panie, daj nam dzisiaj żyzne serca, abyśmy usłyszeli, co Duch mówi dzisiaj do zboru, co mówisz do nas, Panie. Chcemy, Panie, mieć otwarte uszy, otwarte serca. Panie, chcemy zrozumieć to, z czym Ty nas posłałeś, Panie. Chcemy zrozumieć Twoją Bożą misję, jaką masz dla swojego Kościoła, jaką masz dla nas. Panie Jezu, modlę się o to, aby Cię Twój Duch Święty poruszał serca. Panie, abyśmy wyszli stąd z innym sercem, z innym umysłem, z innym stanem ducha. Abyśmy, Panie, zapragnęli robić to, co Ty czynisz, Panie. Abyśmy, Panie, chcieli być sobie posłusznymi. Ojcze, modlę się o to. Niech to, Panie, Cię słowo dotyka serca każdego z nas w imieniu Jezusa. Amen. Jak tak patrzę po Was, kochani, to śmiem przypuszczać, że chyba wszyscy z nas przynajmniej raz w życiu usłyszeli czy wyczytali to słowo z Ewangelii Mateusza, wielkie posłannictwo, tak? Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i tak dalej. Myślę, że nikt z nas nie może powiedzieć, nigdy tego nie słyszałem. Jezus zakończył swoją działalność na tej ziemi właśnie tymi słowy. I też przypuszczam, że chyba większość z nas nie tylko to słowo zna, ale również się z nim zgadza, że jest właściwe, że jest dobre, że powinno się je czynić, że powinno się je wykonywać, ale też wiem z praktyki, że realizacja tego słowa często napotyka na różne trudności w naszym życiu. Że nie zawsze, tak jak łatwo je czytamy, tak samo łatwo je wykonujemy. Że mamy pewne przeszkody w głoszeniu dobrej nowiny dla innych ludzi. I wśród wielu powodów, jakie do tego nas skłaniają, myślę, że jednym z ważniejszych jest to, że czasami mamy takie niewłaściwe wyobrażenia, jak to robić i co ludziom mówić. I ta niewiedza powoduje, że gdzieś w naszych sercach rodzi się lęk. Boimy się, jak będziemy przyjęci, boimy się tego, co o nas ludzie pomyślą, co powiedzą, boimy się, żeby nas nie odrzucili. Nieraz się wstydzimy tego. Ale też śmiem twierdzić, że często powodem niezwiastowania Ewangelii jest dużo bardziej prozaiczna przyczyna. Wiecie, jaka to jest przyczyna? ma trzy słowa. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Po prostu nie chce mi się. A wiem po sobie również, że jesteśmy mistrzami w wynajdywaniu usprawiedliwienia. Nie mogę, bo... I mamy tysiące rzeczy w rękawie na to, żeby udowodnić przede wszystkim chyba sobie samemu, dlaczego nie chcę tego robić. Ale kiedy tak zajrzymy do głębi naszych serc i stajemy w prawdzie, to gdzieś myślę, że często właśnie ten powód jest taki. Po prostu jakoś nie czuję, nie widzę, nie chce mi się. Może kiedy indziej, może kogoś poprosimy innego o to i tak dalej. Dlatego chciałbym dzisiaj właśnie, żebyśmy skupili naszą uwagę na naszym powołaniu. Ten filmik dzisiaj bardzo fajnie nam pokazał tą bardzo prostą rzecz. Zatrzymania się dla jednej osoby. Ulegamy nieraz takiemu złudzeniu, że gdybyśmy byli bardziej kompetentni, bardziej oblatani w doktrynach biblijnych, w teologii biblijnej, w wiedzy biblijnej, to łatwiej by nam było w jakiś sposób to czynić. Ale nie jesteśmy. Dlatego niech robią to ci inni, którzy są do tego jakoś zawodowo przygotowani. Gdybym był taki właśnie jak Heidi Baker, może Bonke, czy jakiś tam inny wielki ewangelista, to może. Ale jestem tylko Darek Suszek, jestem tylko Jan Kowalski, jestem tylko zwykły szary członek jakiejś społeczności, to co się będę wychylał? Ale tak nie jest. Wiecie, przeszkodą często jest strach, a strach ma wielkie oczy. I nam się wydaje, że nie przejdziemy tego. Ale wierzę, że dzisiejsze zwiastowanie, które rozpoczyna cały cykl nauczań przez najbliższy czas w miesiącu czerwcu, zwiastowanie na temat Bożej misji i podjęcia jej sprawi, że nie tylko tę misję zrozumiemy, ale też będziemy mieli serce Boże w tej kwestii. Kiedy zrozumiemy, dlaczego nas posyła i do kogo nas posyła. Wierzę, że wtedy perspektywa się nasza ma szansę zmienić. Coś takiego, jak mówiła Heidi dzisiaj, kiedy Bóg dał jej wizję dzieci, które wymagają troski, opieki i zbawienia. I kiedy przychodzi coś od Pana do naszego serca, to w tym momencie wszystko się zmienia. I wiecie co? I nie musimy mieć osobistej, indywidualnej wizji od Pana, ponieważ dzisiaj w jakiś sposób ona brzmiała tak na nowo, na świeżo. Zatrzymaj się dla jednego człowieka. Prosty, mały krok. I mam takie pytanie, czy jest to w naszych możliwościach, aby zatrzymać się dla jednej osoby? Czy to przerasta nasze umiejętności, bracia i siostry? Jesteś w stanie zatrzymać się w biegu swojego życia dla jednej osoby, czy nie? Nawet dla dwóch. Wiecie, często mamy takie wyobrażenie, że teraz musimy wyjść na ulicę i przynajmniej ogłosić Ewangelię 5000 ludzi. Wtedy będzie dobrze. Ja myślę, że to, co mówi Pismo Święte, zbawianie świata zawsze zaczyna się od jednej osoby. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus, właściwie Jan napisał na temat misji Jezusa w Ewangelii Jana 3,16, mówi tam, że Bóg cały świat umiłował. Ale potem przechodzi z liczby mnogiej na pojedynczą, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg ma tę niezwykłą zdolność, że widzi jednocześnie i tłum, i jednostkę. Aby każdy, On jest zainteresowany każdą jedną osobą. I zobaczcie, moi drodzy, kiedy patrzymy na to w ten sposób, łatwo nam jest zrozumieć taką pewną, takie delikatne jakby zwiedzenie, że ktoś za nas coś uczyni. Mamy taką przygotowaną prezentację, która pokazuje działania super ewangelisty. I teraz sobie wyobraźcie, w naszym zborze szukamy jako zbór osoby, która byłaby takim super ewangelistą. Człowiekiem, który by przynajmniej raz dziennie w ciągu roku przyprowadził jedną osobę do Chrystusa. Nie byłoby to super? My byśmy tylko przychodzili na nabożeństwa, sobie siedzieli w ławkach i brat mówi, w tym tygodniu głosiłem 7 osobom, w tym miesiącu 30 osobom, a my, chwała Panu, aleluja, bracie, dobrze, w końcu płacimy Ci, a więc dalej to czyń. I teraz zobaczcie na tego działania superewangelisty. I w pierwszym roku taki brat nam przyprowadziłby do zboru 365 osób. Byłoby to fajne? Ktoś zna jakiś adres superewangelisty, to zadzwonimy, my potrzebujemy w ciągu roku mieć 365 osób. Jest to możliwe, czy nie? Dla superewangelisty? Dla super tak. Zobaczmy, co się dalej dzieje. W roku drugim mamy już tych osób troszeczkę więcej, podwoiło nam się. W roku trzecim mamy już ponad 1000. W czwartym roku do naszego zboru uczesza 1460 osób. Nie jest to rewelacyjne? 4 lata, mamy taki potężny zbór. Budujemy sobie wielkie budynki, w piątym roku 1800. I tak zobaczmy jeszcze na przekroju 10 lat, jakie to są cyfry. A więc w siódmym roku 2500, w ósmym prawie 3000, w dziewiątym ponad 3 i w dziesiątym 3650 osób. Alleluja! Ekscytacja. Zobaczcie, nic nie musimy robić. My tylko płacimy człowiekowi, a on za nas robi, czyli praktycznie robimy to, co teraz. No niewiele. Przychodzimy, modlimy się, śpiewamy, klaszczemy dłonie, bijemy brawo. To byśmy byli co tydzień, bo to praktycznie, zobaczcie, mielibyśmy co tydzień 7 nowych osób i po 10 latach 3650 osób z Boże. Coś wspaniałego. Ale mam takie pytanie, czy Bóg tak naprawdę chce, aby w ten sposób działać? Czy w ten sposób działa Jego Kościół? Czy o to chodzi w zwiastowaniu Ewangelii? Bo gdyby był takich 10 superewangelistów w Polsce, no to za kilka lat mielibyśmy już naprawdę duży Kościół chrześcijański w naszym kraju. A my co? A my dalej sobie po prostu siedzimy i jesteśmy i cieszymy się, że jesteśmy. Chwała Panu i tak dalej. Ale kochani, myślę, że tak do końca nie jest. Kiedy Jezus mówił o to, posyłam was, to nie powiedział i poślę jednego szczególnego, tylko powiedział, posyłam was. I mam pytanie, czy my możemy z takim super ewangelistą się jakoś równać? No myślę, że nie. Ale jest niezwykły sposób, aby nie tylko mu dorównać, ale też go przeskoczyć. W jaki sposób? Angażując swoje serce tylko dla jednej albo dwóch osób. I teraz zobaczcie, ciekawą rzecz. Mówię o tym, żebyś stał się duchowym rodzicem dla jednej albo dla dwóch osób. W tym przykładzie to jest przykład dla dwóch osób. A więc czy w ciągu roku jesteś w stanie powiedzieć Ewangelię dwóm osobom? Jesteśmy czy nie? Pewnie, że jesteśmy. To tylko dwie osoby, a dni w ciągu roku jest ponad 360. A więc jesteśmy w stanie dwóm osobom głosić Ewangelię w ciągu roku. Ale zajmujemy się tymi osobami i w ich serca zaszczepiamy tę samą rzecz, żeby był też duchowym rodzicem. No i pierwszego roku to faktycznie blado to wygląda, no ponieważ tylko mamy 3 osoby, a tamten ma 365. Teraz sobie wyobraźcie, jest nabożeństwo, dziękczyny na końcu roku i staje ten super ewangelista po tej stronie i mówimy, no i bracie, dziękujemy Ci, pomnożyłeś nas zbór na 365 osób. Wszyscy, którzy się nawrócili, dzięki niemu ręka do góry, jest las rąk, 365 rąk jest w górze, wszyscy się cieszą, biją brawo, a tutaj stoi duchowy rodzic i mówi, no ja mam 2. No i ja, to jesteśmy 3. W trójkę jesteśmy tutaj. No i wszyscy, no to chwała Panu. Dobrze, działaj dalej. Tutaj jest siła na pozór. Ale zobaczcie, kiedy zaszczepiamy w sercach, nie tylko w swoim sercu mamy to przekonanie, ale zaszczepiamy w sercach tych dwóch osób wartość zatrzymania się dla jednej osoby, coś zaczyna się zmieniać. I zobaczmy, w drugim roku mamy już 9 osób, co oczywiście przy 730 jeszcze nie robi żadnego wrażenia na nikim. Ale czas sobie dalej płynie i w trzecim roku jest 27, w czwartym 81, w piątym już jest 243 osoby. I teraz zwróćmy uwagę na siódmy rok. Siódmy rok jest szczególny, ponieważ w siódmym roku osiągnięcia się prawie zrównują. Super ewangelista przeprowadził 2555 osób, a my z duchowym rodzicem mamy tych osób prawie 2200. I tutaj jest przełom. Tu jest niezwykły przełom. Zobaczcie, co przynosi rok ósmy. To jest rok 8. A może dojdziemy do roku 10 i zobaczymy, co się dzieje po 10 latach, kiedy wszyscy tylko przeprowadzą dwie osoby do zboru. Mamy miasto zdobyte. Bez wielkich kampanii ewangelizacyjnych, bez wielkich nakładów, tylko z jeden sposób. Przyprowadziłem do zboru dwie osoby w ciągu roku. Wszystko. Co wy na to, bracia i siostry? I teraz zobaczcie, po waszej lewej stronie mamy po 10 latach w zborze 3650 osób, które ciągle wymagają troski, opieki, rozwiązania problemów, bo to są osoby nawrócone tak szybko od razu. A tutaj mamy 60 tysięcy osób, które są uczniami, którym ktoś czas poświęcił. Jeden rok ze swojego życia dla dwóch osób powoduje, że mamy ludzi bardziej dojrzałych, a nie tylko duchowe niemowlęta. Jest różnica? A więc wróćmy teraz do początku i mam pytanie, czy jesteśmy w stanie zatrzymać się tylko dla dwóch, ale nawet dobra, dla jednej osoby? Całe miasto może być zdobyte. To jest niezwykła rzecz. A więc gdzie jest wartość większa? W duchowym rodzicielstwie. Dlaczego? Ponieważ tutaj każdy jest zaangażowany. Tak jak Jezus chciał, aby Jego Kościół czynił. Aby wszystkie członki były zaangażowane, a nie tylko jeden. Amen? Co wy na to, bracia i siostry? Z tego prostego rachunku wynika, że jest to raczej możliwe. Gdybyśmy go nawet o połowę go obcięli, to i tak mamy ponad 30 tysięcy ludzi nawróconych. Ludzi, którzy wiedzą, dlaczego są Bożymi uczniami Chrystusa. A więc zatrzymaj się dla jednej osoby. I w tym momencie, mimo że nas jest niewielu, kiedy chwytamy tę wizję do serca, kiedy zaczynamy żyć tą wizją, nagle rzeczy będą się dziać. Nagle, to mówię w perspektywie 10 lat. Jest to możliwe. Ale to zależy od każdego z nas. I mam nadzieję, że argumentem naszym ostatecznym, dlaczego nie robimy tego, nie będzie słowo, nie będzie myśl, bo mi się nie chce. Wiecie dlaczego? Bo to jest fatalne miejsce dla ucznia Chrystusowego. I kiedy patrzymy do Ewangelii, zobaczcie, Jezus tak właśnie robił. On mówił do tłumów ludzi, ale także stawał przy poszczególnych osobach. Czytamy w Ewangelii Mateusza, jak miał kazanie na górze do tłumów ludzi, do tysięcy ludzi, a potem z tej góry zszedł i uzdrowił trędowatego. Zatrzymał się przed nim. Dotknął go, podniósł go. Tak samo czynili jego uczniowie. Ciekawa rzecz. Kiedy wylany był Duch Święty na pierwszy Kościół, oni mieli w ciągu krótkiego czasu ponad 3000 ludzi, a mimo to Piotr apostoł i Jan zatrzymali się dla jednego inwalidy przy świątyni. Przecież mogli powiedzieć, po co to tam? Nie dość, że chory, to jeszcze były problemy. Mamy 3000 ludzi. Albo nawet 5000 ludzi. Zatrzymali się do tego jednego. I kiedy patrzymy na historię Kościoła, tak zawsze się działo. Działanie zaczynało się od jednego. Od tego, co małe, co niewielkie, a potem Bóg to wszystko pomnażał. I skoro oni mogli tak uczynić, to my chyba też. Dzisiaj widzimy wielkiego ewangelistę Reinharda Bonnkego, który głosi do milionów ludzi. Ma kampanie ewangelizacyjne w Afryce, które gromadzą po 3, po 5 milionów ludzi naraz. W ogóle nie do wyobrażenia sobie taka masa ludzi. A wiecie, że on zaczynał w Niemczech, chodząc po wioskach, mówiąc do pojedynczych osób? Takie były początki jego. Brał gitarę i mówił ludziom, dwóm, trzem osobom. I można powiedzieć, jakie ma to znaczenie. Ale przyszedł czas. Dla miliony. Heidi powiedziała, to nie jest trudne. Po prostu zatrzymaj się dla jednego człowieka. I chciałbym, żebyś teraz przez chwilkę pomyślał sobie o jakimś potencjalnym jednym człowieku, dla którego mógłbyś się zatrzymać. I jak Duch Święty coś ci na sercu położy, zapisz sobie jego nazwisko i imię i zacznij się o niego modlić, a potem zacznij być jego duchowym rodzicem. Zatrzyma się tylko dla jednej osoby. To nic, że przez pierwsze 5 lat Wyniki będą marne, ale to jest złuda, one są wielkie, ponieważ czynimy uczniów Chrystusowych. Dlatego chciałbym teraz podać kilka takich powodów, dzięki którym możemy i zatrzymamy się nawet dla jednej osoby. Po pierwsze, kiedy zrozumiemy Bożą misję, będzie nam łatwiej dla tej osoby jakby przystanąć i nad nią i z nią się spotkać. Po pierwsze, Bóg stworzył nas z miłości po to, abyśmy mieli z Nim relację. Myślę, że kogo jak kogo, ale chrześcijan nie trzeba pytać, jak wspaniałą rzeczą jest to mieć relację z Chrystusem. Dobra to rzecz czy nie? Aleluja, tak właśnie jest. To jest wspaniała rzecz, myślę, najlepsza, jaka nam się mogła przytrafić. I Bóg nas stworzył do tej relacji w Chrystusie Jezusie. I teraz On chce, żebyśmy tą możliwością relacji z Bogiem dzielili się z innymi. Biblia mówi, On wybrał nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. List do Efezjan, 1 rozdział 4-5. Wybrał nas. Ale Biblia nie mówi, że tylko nas. On wybrał ludzi, wybrał każdego. On chce, aby każdy był zbawiony. A więc jesteśmy wybrani do tego, by mieć relację z Chrystusem jako ludzie. Co więcej, Biblia mówi, że powodem, dla którego chcemy innym głosić Ewangelię, jest to, że chcemy żyć tak jak Pan Jezus. Co to znaczy, że jesteśmy Jego uczniami? To znaczy, że chcemy naśladować naszego mistrza. Amen? Mistrza. Chcemy Go naśladować. Chcemy być takimi jak On. List Piotra mówi, że On nas powoła, abyśmy wstępowali w Jego ślady. A więc nie wiem, czy jest możliwość, czy taka jest możliwość, żeby był ktoś chrześcijaninem, a nie chciał być naśladowcą Jezusa. Tego chyba się nie da połączyć. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mówią, że są chrześcijaninami i nie są naśladowcami, ale to nie jest biblijny standard chrześcijaństwa. Chrześcijanin jest naśladowcą. To znaczy kimś, kto wstępuje w ślady swojego mistrza. Czytamy w liście do Rzymian 8:29, bo tych Bóg, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Bóg również chce, abyśmy jako uczniowie Jezusa wypełniali Boże cele na ziemi. A Bożym celem jest to, aby Ewangelia była zwiastowana i tak jak mówi Boże Słowo, aby wszyscy byli zbawieni. To jest Boży cel. Możemy to czynić i jako uczniowie chcemy to czynić. I ostatecznie celem Bożego stworzenia jest to, abyśmy żyli wiecznie z Chrystusem. Jezus mówi, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ewangelii Jana 11:25-26. A więc to są przede wszystkim, to jest zrozumienie misji, jaką dał nam Bóg. Abyśmy mieli z Nim relacje, abyśmy żyli tak jak On, abyśmy wybrali Boże cele, a w końcu abyśmy żyli wiecznie z Chrystusem. I dopiero kiedy będziemy tam, o tym często mówię, kiedy będziemy po drugiej stronie, kiedy zobaczymy wspaniałość Bożego życia, dopiero wtedy do nas dotrze, co naprawdę zyskaliśmy. Ale już teraz możemy przez wiarę właśnie to czynić, ciesząc się i radując z tego, że mamy życie w Nim. Zatrzymasz się dla jednej osoby, jeżeli będziesz chciał być podobny do Jezusa. Tak jak On. I zobaczcie, Jezus powiedział, jak mnie posłałeś na świat, Ojcze, tak i ja posłałem ich na świat. Ewangelia Jana 17:18. Jesteśmy posłani na świat. To jest misja uczniów. Do ludzi niezbawionych. Do ludzi, którzy potrzebują Boga i Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus oczekuje od nas i myślę, że w jakiś sposób chyba nas też tego będzie rozliczał w przyszłości, że będziemy tę misję kontynuować. Bo cała rzecz się rozbija o to, czy ktoś jest w Bożym Królestwie, czy w Nim nie jest. A my mamy klucze, tak mówi Pismo Święte, tego, żeby otwierać drzwi dla Bożego Królestwa, aby ludzie byli zbawieni. On powiedział, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Nie wiem, jak się z tym wszystkim czujecie, ale mam nadzieję, że dzisiaj Duch Święty coś do serc mówi i chce, abyśmy w taki w pełni świadomy sposób weszli w tą misję, czy tą misję praktykowali w swoim życiu. I to będzie też również możliwe wtedy, kiedy z nią się utożsamimy. Dlaczego mam się z tą misją utożsamić? Z kilku powodów. Ponieważ jestem wdzięczny za to, co Jezus zrobił dla mnie. To jest dobry powód do tego, czy nie? Żeby innym głosić Ewangelię? Uratowany, by ratować innych. Zbawiony, by nieść zbawienie innym. Nie jesteśmy tylko dla samych siebie zbawieni, żeby nam było dobrze, czy uratowani, ale mamy tutaj misję. Jezus wyciągnął mnie z dołu, z zagłady, ze śmierci, z grzechu. Dał mi nowe życie, po to, abym też mógł innym to nieść. Nie wiem, czy wiecie, ale na tej ziemi Pan Jezus nie ma innych rąk, oczu, uszu, jak tylko nasze. Nie ma też innych nóg, jak tylko nasze. Nie ma innych ust, jak nasze. Dlatego, kiedy rozmyślam nad swoim nawróceniem, nad swoim ratowaniem, a warto to co jakiś czas robić. Nie wiem, kiedy ostatni raz, bracie i siostro, podziękowałeś Panu Bogu za swoje świadectwo nawrócenia, właściwie za swoje nawrócenie. Ale warto to robić, ponieważ wdzięczność wtedy w twoim sercu powoduje, że coś się w nim dzieje i chcesz tym samym dzielić się z innymi. A więc wdzięczność za to, co dla mnie zrobił Pan Jezus, jest motywacją do tego, żeby się utożsamić z tym posłaniem. Chcę być w tym. Chcę się tym dzielić. Paweł mówi, pamiętacie, jak byliście w tym czasie bez Chrystusa, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I wokół nas są setki takich osób. Bez nadziei, bez Boga. Pewnie słyszeli o Bogu, ale Go nie znają. Ale mogą tu czegoś doświadczyć. Doświadczyć miłości Chrystusowej, która ich ogarnie. Dzięki temu, że On zbawił nasze grzechy. A więc jestem za to wdzięczny. Po drugie, kiedy myślimy o Bożej miłości, Bożej łasce, o Bożym Słowie, to widzimy, że bez Chrystusa ludzie są zgubieni na wieki. I naszą misją, właściwie to też jest tak fajnie napisane w misji Reinharda Bonnkego, jego celem jest to, aby piekło było puste. A wiecie o tym, że kiedy zgadzamy się, czy właściwie nie głosimy Ewangelii, to zgadzamy się na to, żeby ono było zapełniane? To taka jest konsekwencja. Albo życie, albo śmierć, albo ciemność, albo światłość. Tak to właściwie jest. A więc kiedy nie interesuje mnie los innych ludzi, tak naprawdę zgadzam się na ich potępienie. Pamiętam, czytałem taką książkę. Znany taki misjonarz, profesor uczelni, miał kiedyś odczyt. Wrócił właśnie z krajów trzeciego świata, gdzie napatrzył się na biedę, napatrzył się na cierpienie, ubóstwo, coś jak tutaj Heidi Baker. Doświadczył tak wiele bólu i cierpienia ludzi, którzy giną i miał odczyt na temat misji w jakimś koledżu w Ameryce. Było tam bardzo wielu takich studentów. I mówi tak, mówi w ten sposób, że właśnie w tym momencie, kiedy to jedno zdanie odczytałem na temat misji Kościoła, w ciągu minuty w Afryce umiera tam ileś tysięcy dzieci. I powiedział takie brzydkie słówko, ale was to nic nie obchodzi. Już bardzo wulgarnego słowa. Na sali była konsternacja. Wszyscy byli w szoku. On dalej mówi tak. I wiecie, co jest najbardziej tutaj tragicznego? To, że wszyscy myślicie, jak ja mogłem tego słowa użyć, zamiast tego, że ginie kilkanaście tysięcy dzieci w ciągu minuty, czy tam kilka tysięcy. To jest dramat. Na czym mamy skupioną uwagę? Na czym mamy skupioną uwagę? misje, strategie, wizje, działania, pomysły, jak działać, jak lepiej działać, dyskusje, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, żeby było łatwiej. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nieść miłość. Chodzi o to, żeby zatrzymać się dla jednej osoby. Ja wiem, taka jest nasza ludzka natura, że lepiej jest, kiedy gdybyśmy stali w świetle Jupiterów, reflektorów, głosili wspaniałe kazania i wychodziły tłumy. Och, jak moje ego by się wtedy zbudowało i by był przekonany, że naprawdę jestem niezbędnym elementem w Bożym Królestwie, żeby ludzie byli zbawieni. Ale tak, kiedy przychodzi jedna osoba, dwie osoby, nikt tego nie widzi. Czy nikt tego nie widzi? Bracia i siostry, naszym celem jest to, abyśmy mieli serce Boże. A Boże serce jest takie. Bóg chce, 1 Tymoteusza 2-4, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. On tego chce. Czy my tego też chcemy? Czy my tego też chcemy? Wszystko zaczyna się od serca, które woła za zgubionymi, które jest przejęte miłością do zgubionych. Tu jest początek. Ja tutaj mogę wychodzić ze skóry, mówić tysiące przykładów, zachęcać was i rozpalać, ale jest jedna rzecz bardzo ważna. To nie teoria i nie argumenty powodują, że chcesz mówić ludziom Ewangelię, ale miłość do nich. To, że naprawdę ma świadomość tego, że zostałeś uratowany z potępienia i nie chcesz, aby ktokolwiek inny też tam trafił. I tam, gdzie możesz, czynisz to, aby chociaż jedną duszę dla Królestwa Bożego wyrwać. A tam jest z tego powodu wielka radość. Amen? I nie patrzmy tylko przez swoje możliwości, czy ich brak. Patrzmy na to przez pryzmat Kościoła. Jest nas wielu w sytuacjach różnych, jesteśmy w różnych miejscach i każdy niech swoją tylko cząstkę dołoży i coś z tego będzie. Amen? To jest właśnie to. I również Pismo Święte obiecuje nam, że kiedy będziemy wierni w naszej służbie, otrzymamy od Pana nagrodę. Otrzymamy od Pana uznanie, zapłatę w postaci dziedzictwa Bożego, ponieważ służymy Chrystusowi Panu. To też jest motyw do tego, żeby żyć. Bo pamiętajmy, że nasze życie na ziemi w jakiś sposób jest zgromadzeniem kapitału na wieczność. Tak to działa. Ja wiem, że tutaj większość z nas jest takimi charytatywnymi głosicielami, którzy niczego nie oczekują, absolutnie. My tylko tak czysto bezinteresownie. Ale Biblia mówi, że kiedy jesteśmy tutaj na ziemi wierni w małych rzeczach, posłuszni Panu Bogu, On nam da potem dużo więcej. Pamiętacie tych kilku sług, którzy mieli tam niewielkie majątek do dyspozycji, te ileś tam min czy tam talentów? A co tam, jaka potem była nagroda? Były miasta w zarząd oddane im. Dużo, dużo większa. A więc warto jest zadbać o to, żebyś miał przyszłość w niebie bardziej kolorową, jeżeli tak można powiedzieć. Bardziej bogatą. Bo moi drodzy, w niebie nie jest jak w Chinach, że wszyscy mają równo. Drelichy i trampki, chociaż to jest stary przykład sprzed lat. Teraz tam też mają bogatych ludzi. Zbawienie jest darem łaski Bożej, ale Biblia mówi o nagrodach dla tych, którzy wiernie służbę swoją sprawowali. I będą nagrody większe i mniejsze. Amen? Ja wiem, że to się z naszym takim starym myśleniem socjalistycznym się nie klei, bo my byśmy chcieli, żeby wszyscy mieli porówno. Byle wejść do nieba. Ale tak nie jest. W niebie będą różne nagrody. Różne nagrody. I warto jest te kilkadziesiąt lat, czy ile nam tam zostało na tej ziemi, dobrze zainwestować w przyszłość. Bo potem będziemy się cieszyć niezmiernie. I taki ostatni powód, który nas motywuje do ogłoszenia Ewangelii, to przyjdzie dzień, bracia i siostry, kiedy będziemy przed Panem i zobaczymy ludzi, którzy dzięki nam tam się znaleźli. To będzie wielka radość. To będzie wielka radość, że ileś osób, albo może tysięcy osób, ja nie wiem jak to jest, będzie zaliczonych w cudzysłowie na Twoje konto, że Ty masz w tym udział. Pamiętam kiedyś, jak jeden pastor w Niemczech robił ewangelizację. Przygotowali się bardzo mocno do tej ewangelizacji. Modlili się, pościli, ściągnęli super ewangelistę. Może nie takiego jak ten nasz, ale to był naprawdę dobry ewangelista. rozreklamowali całe to wydarzenie i czekali na ludzi. No i przyszło kilka osób tylko, 3 albo 4. No i pastor oczywiście się załamał, mówi, nie, tyle nakładu, tyle sił, tyle finansów, taki ewangelista i tylko 3 osoby do niego przyszły. Ja bym chyba wpadł w depresję. Gdzie są tam ci zborowice, ale to już miesza to. Było tylko 3 osoby na tej ewangelizacji. No i człowiek był naprawdę podłamany tym wszystkim, ale wśród tych osób był Billy Graham. A on przyprowadził do ludzi miliony. Jak wam się wydaje, czy ten, który jego doprowadził do Jezusa, ma jakiś udział w tych milionach, czy nie ma? Ma udział w tych milionach. Słuchaj, nigdy nie wiesz, komu głosisz. Może akurat głosisz jakiemuś Pawłowi, Piotrowi, czy jakiemuś tam Billemu Grahamowi. Nie wiesz tego. Rób swoje. A pewnego dnia Bóg ci pokaże, zobacz, dzięki tej osobie to wszystko jest na twoje konto. Nie jest to niezwykłe? Zatrzymaj się dla jednej osoby. A więc chciałbym na koniec zapytać każdego z nas, jaka powinna być nasza odpowiedź na to słowo? Co z tym mogę zrobić? Czy ulegnę pokusie i to wszystko od siebie odepchnę? Czy może pomyślę, a może jest przynajmniej jedna osoba, dla której mógłbym być takim duchowym rodzicem? I zaszczepić w jej sercu to samo, żeby ona była dla kogoś innego. Pomyśl o tym, bracie i siostro. Myślę, że to dobrze, bardzo dobrze to zrozumiał Paweł Apostoł. W 1 do Koryntian 9,16 napisał takie znamienne słowa. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam czym się chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. A tobie co? Biada czy nie biada? A nam biada czy nie biada? Kto tam to wie? Może biada, może nie biada. Ale biada to znaczy uważaj bardzo. Biada mi to znaczy jesteś w kiepskim miejscu. Narażasz się. Biada to nie jest pochwała. Biada to jest ostrzeżenie. Z bracia i siostry, bo jeśli Ewangelię zwiastujemy, nie mamy czym się chlubić. Jest to bowiem dla nas koniecznością. I biada nam, jeśli byśmy Ewangelii nie zwiastowali. Amen. Dlatego chciałbym na koniec, żebyśmy się pomodlili i poprosili Pana, aby dał nam serca wrażliwe, pełne miłości, serca, które są gotowe zatrzymać się dla jednej osoby. Ale żeby ta jedna osoba tutaj kiedyś przyszła. Amen. Pomodlimy się. Proszę was, powstańcie. Hallelujah.